to wielkie podróżowanie, proszę panów, po mapie, no tylko gdzieś po mapie. Zaczniemy chyba od Bizancjum, a czasy, o których będziemy mówić, to no, już VI wiek, bo w zasadzie najwcześniejsze źródło historyczne też o Słowianach właśnie stamtąd pochodzi, panie profesorze. Profesor Władysław Duczko.
Wtedy się dopiero wszystko zaczyna, bo dopiero od VI wieku pojawiają się w źródłach pisanych Słowianie. I pojawiają się od razu w wielkiej masie i ta wielka masa zaczyna powoli, ale bardzo, bardzo ciężko przewalać się przez byłą granicę Imperium Rzymskiego, czyli Dunaj. Na południe od Dunaju, czyli Bałkany, obecna Grecja, a nawet i dolna część Dunaju, tam gdzie jest Bułgaria obecnie. I w ciągu całego VI wieku ci Słowianie coraz częściej pojawiają się właśnie na terenach na południe od Dunaju i nie tylko żeby łupić, ale coraz częściej żeby kolonizować. Czyli napadają, łupią, ale już coraz rzadziej wracają na północ od Dunaju, tylko zostają i wkrótce, na samym początku VII wieku, praktycznie rzecz biorąc, Słowianie już są nad Adriatykiem, zajmują praktycznie rzecz biorąc całe Bałkany. I wtedy dopiero zaczyna się sprawa między nimi a Imperium Bizantyjskim.
No właśnie, są zagrożeniem dla Bizancjum?
Są jak najbardziej. Jest ich za dużo przede wszystkim i jeszcze na przykład tak jak się dzieje na Dolnym Dunaju, do tego dołączają się jeszcze koczownicy tureccy, Bułgarzy, którzy puszczają w ruch całą dynamikę tego terenu. To, co było dla Bizantyjczyków, czyli dla tego wschodniej części Imperium Rzymskiego z Konstantynopolem jako stolicą, to, co było niedobre z tymi Słowianami, to jest to, że oni zajęli te klasyczne tereny greckie, czyli po prostu Macedonię i całą resztę nad Morzem Egejskim. I to się Bizantyjczykom bardzo nie podobało. Także już w VII wieku, w pierwszej połowie VII wieku są próby, żeby się pozbyć tych Słowian, polegające na tym, że... Bo tam właśnie na samym początku VII wieku jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, właściwie w latach 20., kiedy nagle pod niezdobytymi do tej pory murami Konstantynopola pojawia się z jednej strony na dłubankach wielka flota Słowian, pojawia się również flota arabska, no i Bułgarzy. Oczywiście nie mają szans i miasto się broni bardzo dobrze, ale Bizantyjczycy uznali, że to nie było przyjemne, że coś z tym trzeba zrobić. I robią to w połowie VII wieku, czyli w 50. latach następuje ostry atak bizantyjski na Macedonię. I tutaj klasyczna sytuacja. Zbiera się tych Słowian, którzy żyją w tak zwanych sklawiniach. Jednostki terytorialne, które Grecy nazywają sklawiniami.
To już nazwa bardzo brzmi.
Od nas oczywiście Słowianie. Znajomo, od Słowianie. Tak, tak. I co się dzieje w tej Macedonii? Oni po prostu zbierają te kilkadziesiąt tysięcy ludzi i transportują ich do Azji Mniejszej. I tam ich osadzają. Tam siedzą ci Słowianie i to jest jeden z pierwszych takich prób, żeby przerzucać Słowian na tereny, te klasyczne tereny bizantyjskie, czyli Azja Mniejsza.
A czy instytucja. Mamy ślady archeologicznej pozostałości właśnie tego osadnictwa słowiańskiego?
Nie mamy żadnych śladów słowiańskich, co jest właściwie niczym dziwnym, bo również z terenów słowiańskich, czysto słowiańskich, mamy bardzo mało śladów samych Słowian.
A w materiale genetycznym, panie profesorze?
No, więc tutaj już zaczyna to wychodzić coraz bardziej, im więcej się robi w tej chwili badań. I podejrzewam, że trochę tego genomu wyjdzie również z terenów Azji Mniejszej.
No ale też był taki epizod omalże cesarza Słowianina, proszę przypomnieć.
No to był wspaniały epizod. Tutaj zresztą należy pamiętać, że część tych Słowian, którzy zostali przerzuceni na teren Azji Mniejszej, funkcjonowała jako wojownicy i był częścią armii bizantyjskiej. Oczywiście zdarzało się i to, że część z tych słowiańskich wojowników dezerterowała i taki przypadek znamy właśnie z VII wieku, kiedy oni po prostu przeszli na stronę arabską i Arabowie osadzili ich jako kolonizatorów, wojowników na terenie Syrii. Natomiast w IX wieku, w 20 latach IX wieku wśród oficerów armii bizantyjskiej są Słowianie, między innymi jest tak ktoś, kto się nazywa Tomasz, który był bliskim zresztą kolegą Mikaela, który był cesarzem. No i on doprowadza, to jest sytuacja bardzo taka typowa. Z jednej strony to jest działanie tak, jakby to był bunt Spartakusa, prawda, znany z historii Rzymu, a z drugiej strony mamy tutaj coś, co przypomina Dymitra Samozwańca, a mianowicie Tomasz, zwany Słowianinem, organizuje bunt, i to bunt mas ludowych. Oczywiście chodzi mu przede wszystkim o to, żeby zdobyć władzę. Dochodzi do tego, że patriarcha Antiochii, największego miasta bizantyjskiego, ogłasza go cesarzem, czyli on, bo on twierdzi, że jest cesarzem Konstantynem VI. Zostaje koronowany na cesarza i potem ze swoją armią ogromną, bo zebrał wielką armię, podobnie jak Spartakus, idzie na Konstantynopol. I tam w 821 roku dochodzi do oblężenia Konstantynopola. Jak zwykle Konstantynopol jest za silny, nie daje sobie rady z tym, wycofuje się stamtąd i dwa lata potem już go mają, po straszliwych torturach zabijają. No i na tym się kończy epizod, który jest bardzo mało znany, a który jest niesłychanie ciekawym epizodem w historii Bizancjum i Słowian.
A czy to tylko przydomek świadczy o tym, że właśnie pochodził być może z
Tu były wielkie dyskusje na ten temat historyków i jednak w końcu uznano, że był autentycznym Słowianinem, że to nie był jakiś przypadkowy przydomek.
Ja pytałam o tę genetykę, panie profesorze, bo nie wiem, czy na przykład w obecnej urodzie niektórych ludzi z Azji Mniejszej właśnie nie przejawiają się te takie, powiedziałbym, przysłowiowe słowiańskie cechy. Nie wiem, włosy jasne, no właśnie.
No nie, no jak ja byłem w Afganistanie w 70-tych latach i widziałem jedno z takich bardziej wschodnich plemion na terenie Afganistanu, no to są blondyni z bardzo niebieskimi oczami.
Czyli może i tam też doszliśmy.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
Ja myślę, że tu można jeszcze wspomnieć o ciekawej obserwacji politycznej tych kronikarzy, historyków, geografów bizantyjskich, mianowicie w jednym źródle bodajże z końca VI wieku, więc bardzo wczesnym, kiedy ci Słowianie nagle wchodzą w ten horyzont obserwacji bizantyjski, głównie jako siła militarna, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, nagle ogromne armie, najpierw pod dowództwem Longobardów, a potem wkrótce Awarów, atakują ten granice, północne granice Cesarstwa Wschodniorzymskiego. I jeden z nich napisał, że właśnie ci Słowianie, no oni są tacy dzicy, niezorganizowani, oni właściwie nie mają miast, oni żyją gdzieś w lasach, nie mają żadnych swoich wodzów, i ostrzegł, że lepiej ich nie atakować, bo jak my ich zaatakujemy, to oni się wtedy dopiero zjednoczą i dopiero nam pokażą.
Więc
nauczą się walczyć, tak. Więc coś mi to przypomina, jakby tak Słowian współczesnych czy Polaków wręcz, że póki jest spokój, to się kłócimy między sobą, natomiast wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie, no to tylko wtedy potrafimy się zjednoczyć. No więc proszę Państwa, 1500 lat temu historyk bizantyjski taką samą obserwację właśnie przeprowadził i zapisał.
A czy to właśnie Prokopiusz z Cezarei, czy nie?
To był Prokopiusz z Cezarei, więc no chwała mu za to, że taki był, taki miał zmysł obserwacji. Ale to rzeczywiście, to jest niezwykłe, że ci Słowianie, którzy, tak jak profesor Duczko mówił, że właściwie nie wiadomo skąd oni się biorą w tej Europie, i oni natychmiast stanowią ogromną siłę.
20% Europy nagle zostało zajęte przez Słowian.
Tak. A potem w ciągu następnych 200 lat, no to prawie 1/4 kontynentu, i nie wiadomo jak, bo my obaj jesteśmy archeologami, nie znajdujemy tej broni, prawda? To nie była jakaś, tak jak u Germanów, ci Wandale, ci Longobardowie, gdzie to były armie wędrujące, które może nie wszystko niszczyły, ale w każdym razie zdobywały siłą terytorium. Natomiast ci Słowianie, oni tak jak ta ameba, tak powoli zajmowali wszystko, ci prości Słowianie, i od Renu do Dniepru, od Bałtyku, aż no, prawie cała Grecja, bo mamy nawet na półwyspie Chalkidyki mamy ślady obecności Słowian.
W VII wieku cała Grecja była zajęta przez Słowian.
Tak, czego Grecy dzisiaj w ogóle do tego się nie przyznają, ale to naprawdę Grecja w tym czasie była słowiańska.
No i Berlin był słowiański.
No to
tutaj,
już
prawda,
nie
to już nawet nie wspominamy.
Tak.
Ale jeszcze chcę na moment do Prokopiusza wrócić, bo to jest takie pierwsze i chyba podstawowe źródło wiedzy o Słowianach.
Znaczy Jordanes tutaj w połowie VI wieku po raz pierwszy mówi o właśnie Słowianach i Antach. Tutaj językoznawcy tutaj zaczynają się bawić tymi Antami, bo to jak wiadomo, ci Słowianie, bardziej brzmiący Słowianie zostali uznani za prawdziwych. Ci Antowie są bardzo ciekawi, bo się teraz przypuszczam w ogóle, że to oni właśnie byli takimi jednostkami wojowniczymi.
Ale Jordanes tylko wspomina o nazwach, prawda? On więcej nie dodaje. To tylko jest, bo pisał historię Gotów, prawda?
Nic więcej. Tak. To dopiero za czasów Justyniana Wielkiego, prawda? Tutaj Prokopiusz Cezarei, jego wspaniały kronikarz, opisuje to o wiele bardziej dokładnie. No i tutaj właśnie te problemy Bizantyjczyków ze Słowianami, które zajmują tereny, które zawsze należały do Cesarstwa Rzymskiego, prawda, czyli na południe od granicy, czyli Limesu Dunaju. I to jest problem o tyle fatalny, że oni nie dość, że oni oczywiście idą jeszcze dalej, a jeszcze na terenach obecnej Bułgarii, gdzie się pojawiają ci tureccy wojownicy, bardzo ostrzy i niesłychanie potem męczący tych nieszczęsnych Greków, no to tam oni mają jeszcze problemy, bo jeszcze zmuszają do współpracy Słowian, którzy tam żyją. Tam czasami dochodzi do sytuacji absurdalnych, że Słowianie już mają dosyć tych Bułgarów, którzy ciągle ich tam gnębią i zmuszają do walk, i oni proszą nawet Bizantyjczyków, żeby ich przerzucili do Azji Mniejszej, bo chcą być już jak tylko można daleko od Bułgarów.
A ja nie wiem, proszę nie skorygować, taką informację mam w głowie, że obstawa cesarza, jednego z cesarzy bizantyńskich, to Rusini byli, panie profesorze?
To byli Rusowie, tak.
Rusowie, właśnie.
Ale o Słowianach też tam są jakieś zmianki, ale to zresztą było typowe. Również u na przykład Wandaluzji.
Jako taka drużyna przyboczna
cesarza. W
kalifacie
kordobańskim. Mm-hmm. No to jest bardzo typowe. Najlepiej brać gwardię przyboczną, żeby ona nie była uwikłana, żeby nie pochodziła właśnie, a już nie daj Boże, z lokalnej arystokracji, prawda? Bo wtedy więzy rodzinne były o wiele silniejsze niż solidarność polityczna. Więc najlepsza gwardia to byli całkowicie obcy ludzie, skądś sprowadzeni, czy wręcz jak to było u Arabów, niewolnicy czy wyzwoleńcy, którzy byli całkowicie uzależnieni od swoich panów i w związku z czym mu wierni. Także to nie byłoby nic dziwnego.